A w naszym studio w Latarni Morskiej w Ustce jest pan Edward Miller, szef Solidarności Podziemnej w latach 86-89, potem poseł na Sejm pierwszej, w Sejmie Kontraktowym, w Sejmie pierwszej kadencji, szef Solidarności już tej, która po stanie wojennym i po okrągłym stole zreaktywowała się, szef Solidarności regionu Środkowo-Pomorskiego. Tak, ta Solidarność wtedy, taki region był powołany, członek Rady Naczelnej ROP-u i ojciec rzecznika prasowego rządu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Ogląda pan codziennie swojego syna w telewizji i co?
No ja w zasadzie to mam jego zdjęcie przed sobą codziennie, nawet nie muszę telewizji oglądać.
Telewizji nie trzeba, ale pewno się pan denerwuje i zastanawia się nad tym, czy sobie z każdą kolejną wypowiedzią czy oświadczeniem poradzi.
No ja bym powiedział, że najbardziej trochę stres przeżywałem 4 lata temu, kiedy nagle dostałem telefon, że syn będzie uczestniczył na 2 dni przed końcem drugiej tury wyborów prezydenckich, że będzie brał udział w konwencji prezydenta Dudy. Wtedy naprawdę byłem przerażony, czy na tej konwencji ostatnio na 48 godzin przed, czy sobie da radę. Wtedy się bałem.
I wtedy dał sobie radę.
Dał sobie radę, bardzo dobrze.
I teraz też sobie radę daje.
Moim zdaniem tak.
W każdym razie odpowiada na pewno na telefony dziennikarzy i reaguje błyskawicznie, co nie zawsze było cechą rzeczników prasowych rządu. Na ogół w którymś momencie stawali się niedostępni, bo każdy kontakt z dziennikarzem zaczynał być kłopotliwy. Tego, mam nadzieję, pana syn nie przeżyje, ale przekazał mu pan wiedzę na temat Polski i też ten świat wartości.
No na pewno tak. No, syn ze mną uczestniczył jakby od samego urodzenia we wszystkich spotkaniach, najważniejszych wydarzeniach w państwie, które się działy od roku 90. Od tego roku, kiedy miał roczek.
Czyli
był wszędzie.
Był wszędzie, wszystkiego doświadczył, w domu rozmawiało się na temat polityki i też nazywało po imieniu, kto kim jest w polskiej
polityce. Oczywiście,
to
było jednoznaczne. On tu był wychowywany w sytuacjach, że czarny to jest czarny, białe to jest białe.
Tak jest, że Słupsk, Ustka i w ogóle ten region to nie jest region, w którym dominują prawicowe poglądy, to jest raczej lewicowy elektorat, ludzie ze światopoglądem lewicowym, czy też postkomunistycznym, tak to jest?
To ten region jest, ja bym powiedział, on wynikało z tego, że był to region popegeerowski. Tutaj dominował aparat partyjny oraz aparat byłej służby bezpieczeństwa. I to jest tak jakby do dzisiaj w większości to wygląda z tego powodu, to jest to, co ja mówiłem i mówię na wielu spotkaniach. We władzach byłego ZSL-u, który dzisiaj się nazywa PSL, oraz były PZPR, czy były służby bezpieczeństwa, było prawie 300 osób, które było młodszych ode mnie. Ja mam dzisiaj lat 60. W związku z tym ten aparat byłej władzy, który jest tutaj, liczy przeszło nadal 300 osób. Aparat bardzo niebezpieczny, gdyż aparat bardzo dobrze wykształcony. Byłem członkiem również Komisji Weryfikacyjnych Służb Specjalnych. W związku z tym wiem, co oni potrafią zrobić, co oni, kim byli. I dlatego uważam, że jest to nadal mimo wszystko niebezpieczne. Nie można się odwoływać cały czas tylko do Czesława Kiszczaka, do Jaruzelskiego, bo oni starzy. Mamy cały aparat, który ma mniej niż 60 lat. Jest bardzo silny i dobrze wykształcony do manipulowania społeczeństwem.
Ale to niebezpieczeństwo w czym się przejawia?
Ja bym powiedział, że ono jest jakby bardzo zakamuflowane, gdyż używa słów jakby równość, prawo. I większa część ludzi, którzy jakby nie interesują się za bardzo aspektem, czego to ma dotyczyć i szczegółów, uważają, że ktoś mówi o równości i wolności, no to trzeba mu zawierzyć. Ludzie sami sobie chcą być uczciwi, chcą być jakby no, wierni swoim człowieczeństwu i wtedy dają się po prostu manipulować tym, którzy to potrafią robić.
To mówimy o manipulacjach i mówimy o nowomowie. Pan powiedział o wykształceniu, ale będąc szefem struktur podziemnych Solidarności, to po pierwsze pewno pan w którymś momencie przekonał się, ilu pana współpracowników było też współpracownikami służb bezpieczeństwa. Tak było? Miał pan taki moment, w którym pan nagle się zdziwił, że ten, któremu pan wierzył, był człowiekiem niegodnym wiary?
Ja byłem uczony, że tak powiem, w szczególności miałem dobrego nauczyciela Piotra Andrzejewskiego z Warszawy, który powiedzmy był moim obrońcą również, jak byłem w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, który zawsze mnie uczył jednej rzeczy. Pamiętaj, służba bezpieczeństwa jest bardzo sprytna, bardzo mocna i zawsze musisz zakładać, że wśród twoich kolegów, znajomych jest służba bezpieczeństwa. I tak po latach się okazało, że wielu osobom, którym żeśmy zaufali, wielu osobom, którym powierzyliśmy los innych, zdradzili nas i doprowadzali oni moich kolegów czy znajomych na sądowe, tak samo jak ja dwukrotnie.
Dwukrotnie pan był aresztowany?
Dwukrotnie byłem skazany. Raz byłem skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Słupsku na rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności i później w Warszawie na rok i 2 lata pozbawienia wolności.
89 rok, okrągły stół, Sejm kontraktowy. Wtedy w 89 roku pewno, tak jak cały Klub Solidarności, podniósł pan rękę za reformą Balcerowicza. Czy tak było, czy nie?
Znaczy w roku 89 my wychodzimy jako Solidarności Podziemnej Solidarności, wychodzimy wtedy, to się nazywa jako Krajowa Komisja Wykonawcza Solidarności i ona dokonuje ponownej rejestracji Solidarności, później listy Wałęsy, bo to tak to się wtedy nazywało. Oczywiście tak, wtedy myśmy zawierzyli pewnym osobom, że znają lepiej jakby realia państwa i żeśmy zagłosowali. Taka jest prawda.
Taka jest prawda i pewno obserwował pan, już nie rozmawiajmy o tej wielkiej polityce i wielkich reformach, ale pewno obserwował pan, co dzieje się w Słupsku, co dzieje się z terenami popegeerowskimi, w jaki sposób są prywatyzowane, kto staje się tym nowym beneficjentem w III Rzeczpospolitej.
I ja powiem panu tak, myśmy się jakby zadowolili, bym powiedział, tym, że dostaliśmy do rąk akta byłej Służby Bezpieczeństwa, o agenturze, oficerach służby bezpieczeństwa, a były bardzo ważne akta również przestępstw gospodarczych, czy akta narodowościowe, czy akta o osobach homoseksualnych, które bynajmniej z regionu Słupskiego w latach 90. jakby przekazywane były do Urzędu Ochrony Państwa, zachowały się prawie w całości. To spółki polsko-zagraniczne, które były zakładane, pamiętam, z tych akt wyraźnie wynikało, że jak była spółka zagraniczna, powiedzmy polsko-niemiecka, na czele oczywiście stali niby ludzie Zachodu, ale z papierów już Służby Bezpieczeństwa wynikało wyraźnie, że oni są z partii komunistycznych czy innych. Tak to się działo z Norwegią, ze Szwecją. Wiele firm, które polsko-zagranicznych zakładane w tamtych latach, były zakładane przez Służby Bezpieczeństwa. To nie ulega wszelkiej wątpliwości dla mnie.
A potem były przygotowane na tym...
Na prywatyzację z dużych zakładów pracy.
No dobrze, my siedzimy teraz w latarni morskiej Port w Ustce. Tutaj jest po drugiej stronie, po drugiej stronie nadbrzeża wejścia do portu, po drugiej stronie wody, na drugim brzegu. O, na drugim brzegu kiedyś było miejsce zakazane, prawda? To było miejsce, gdzie było wojsko.
Tak, tak. To były tereny, gdzie były ćwiczone żołnierze Układu Warszawskiego.
Czasami człowiek naokoło tak krąży pytając, ale chciałem zapytać o tutaj była stocznia, tak? I ta stocznia została dosyć szybko zlikwidowana.
No tak, to była stocznia, jakby ona się dzieliła na dwie części, metalową oraz plastikową, by tak można powiedzieć. Ta część jedna jest odtworzona w innym miejscu. Część metalowa upadła też między innymi dlatego, że część kutrów rybackich była robiona dla celów wojskowych. One były przygotowane, część kutrów rybackich mogła stanowić zagrożenie dla innych, jakbyśmy je sprzedawali, że można je wyposażyć w rakiety czy też torpedy jeszcze bardzo szybko.
Tak było, ale tą własność ktoś musiał przejąć, ktoś musiał na tym, ktoś musiał odnieść korzyści z takiego upadku stoczni w Ustce.
No moim zdaniem na upadku stoczni tylko Ustce, no w portu w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, no korzystały państwa zachodnie głównie, no bo to przez ich porty wtedy szedł cały tranzyt. I to nie ulega wszelkiej wątpliwości. Część portów zachodnich dostała pewne bonusy że może być dotacja państwowa. W Polsce tej dotacji zakazano i one po prostu upadły.
A myślałem o takich beneficjentach, bo ktoś ma tereny postoczniowe, ktoś nimi dysponuje, ktoś potem buduje. No taka prywatyzacja w Polsce to też to beneficjentami tej prywatyzacji byli bardzo często ci, którzy należeli do komunistycznej nomenklatury albo byli w postkomunistycznym układzie.
No większości lub przeszli powiedzmy dla pieniędzy na ich stronę po roku 89. Taka agentura była, która była na ich stronie w tamtych czasach, ale też wiele osób, które działało w okresie podziemnej Solidarności, trudno powiedzieć, czy byli naszymi, może byli ich ludźmi w naszych szeregach, przeszli na ich stronę lub byli wśród nich i oni wspólnie z nimi prywatyzowali ten największy majątek państwowy. To nie ulega wszelkiej wątpliwości. Później szybko, parokrotnie zmieniano u notariuszy jakby tą własność, żeby już nie można było sytuacji odkręcić. Na terenie Słupska to dotyczy bardzo wielu zakładów. Ja jako poseł Rzeczpospolitej kadencji kontraktowej, czy też pierwszej, wielokrotnie żeśmy to interweniowali w tych sprawach, ale to było
nieskuteczne.
Nawet mało powiedziane. Nikt nie chciał tego jakby słuchać. Ja pamiętam taką sytuację, może tutaj mieszkańcy pamiętają, w Polsce może mniej, wykrycie podsłuchu w Komitecie Obywatelskim Solidarność w Słupsku. Ten podsłuch ja zdejmowałem. Panie redaktorze, jak myśmy ten podsłuch zdjęli, nie chcieliśmy Służbie Bezpieczeństwa oddać tego aparatu. Ja pamiętam, jak z nim pojechałem na Krajową Komisję Wykonawczą Solidarności, żeby pokazać ten podsłuch, jak on wygląda. Myśli pan, że Lech Wałęsa wszedł, czy Bronisław Geremek, czy Kuro? Nie, oni wyszli z sali. Oni nie chcieli nawet go widzieć. Oni nie chcieli mieć jakby wspólnego z tym, że w Słupsku odnaleziono, że Jaruzelski, Kiszczak w ogóle nie chcą dotrzymać słowa. Oni w ogóle się tym nie interesowali. W ogóle kompletnie.
Kiedy pan...
I to był rok 89, gdzie w wyborach taką rzecz się po prostu wykorzystuje. Mówiono, że to jest afera podobna do amerykańskiej za Nixona. To o tym gazety pisały przecież w Polsce i za granicą.
Żeby zostać posłem Sejmu Kontraktowego, to trzeba było, to każdy miał zdjęcie z Lechem Wałęsą.
No może nie każdy, tak.
Ale kiedy pan odciął Lecha Wałęsy z tego zdjęcia, kiedy pan pomyślał sobie, że Lech Wałęsa jest po drugiej stronie, właściwie z pana punktu widzenia, po drugiej stronie barykady?
Ja powiem, może w ten sposób bym odpowiedział. No na pewno po upadek rządu Jana Olszewskiego to było definitywnie odcięcie się i stanięcie wyraźnie po stronie Jana Olszewskiego, dlatego później też jestem członkiem Rady Naczelnej i członkiem zarządu okręgu ROP-u w Słupsku. A Lech Wałęsa odcina się ode mnie wtedy, kiedy jego minister Wachowski kieruje przeciwko mnie do prokuratora generalnego, wtedy pełnił tą rolę zamiast ministra sprawiedliwości. Prokurator Iwanicki kieruje akt oskarżenia przeciwko mnie, ściganie mnie za obrazę prezydenta. I wtedy stanął za mną, jedyny, który stanął za mną wtedy, to był szef tygodnika Solidarność, Gelberg, który miał odwagę jedyny w tamtym czasie napisać, że artykuł Miller kontra Wachowski.
Pan Andrzej Gelberg jest współautorem audycji, która z kolei kontynuuje podziemne Radio Solidarność. Ta audycja jest w Radiu Wnet i to jest w Radiu Wnet od wielu lat, ale przejdźmy do tego, co się teraz dzieje, bo Słupsk zaistniał na mapie politycznej Polski wtedy, kiedy pan Robert Biedroń został prezydentem Słupska. Jakie ślady po sobie pozostawił pan Biedroń w Słupsku?
Ja nie wiem w ogóle, czy... No, to złe. No, ja po prostu nie umiem o nim mówić. Uważam, że o nim się w ogóle powinna nazywać taka kurtyna, a nie pamięci o nim. To jest człowiek, który zniszczył morale tego miasta do końca. Było źle, po nim zostało już tylko bardzo źle.
Ale na czym to polegało?
Mówimy o pewnej psuciu moralności, w szczególności młodzieży. Nie można wychowywać młodzieży w każdym państwie. Każdego państwa to dotyczy. Muszą być jakieś zasady, ideały, które budują. To, co on promował, nie budowało, to rozbijało. Bo tradycja, w której myśmy się wychowali i tradycja, która jest w większości państw na świecie, jest ochroną jakby własnej grupy, własnej państwowości, własnej rodziny, własnego domu, mieszkania. On to wszystko po prostu burzył. Chciał utworzyć to na własny wzór.
mniejszości, która miała rządzić większością.
Ale w ogóle jak to się stało, że mieszkańcy Słupska zawierzyli Robertowi Biedroniowi i wybrali go na prezydenta?
Mi się wydaje, że była to frustracja mieszkańców ze względu na to, że partie polityczne nie potrafiły wykreować jednej osoby, dobrego polityka, który mógłby stanąć na czele i poprowadzić miasto. Zbyt długo czekano do wyborów. Wybory się przeprowadza, jeżeli wybory się przegrało, no to już do wyboru się idzie, szykuje się już dzień po przegranych wyborach. Tu zawsze czekano do końca.
Ale na czym ta niezdolność polega? Z czego ta niezdolność się bierze?
Ja bym to określił, że jednak słabych kadr partii politycznych w mieście Słupsku, tak zwanej prawicy.
Pan jest teraz w partii politycznej?
Nie jestem. Ja byłem tylko w jednej, w Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego.
Ale jakim gospodarzem, bo powiedział pan o moralności, psuciu młodzieży, ale jakim gospodarzem był Robert Biedroń? Jakie materialne po sobie pozostawił rzeczy? Co zrobił dla mieszkańców Słupska?
Ja bym tam skrócił, używanie słowa względem niego gospodarz jest złym słowem. No, po prostu on nie był gospodarzem. Więc mówienie o jakiejkolwiek gospodarce jego w tym mieście jest po prostu błędem. On po prostu nie był gospodarzem, dlatego miasta nic nie wniósł. Poza tym, że miasto Słupsk, no, że o mieście Słupsk się mówiło ze względu na Biedronia. To, że opuszcza miasta, to, że jeździ, to, że traci pieniądze publiczne na wyjazdy międzynarodowe. I to było tylko jedno to, co było słychać.
Ale gdyby teraz, bo nie kandydował dlatego, że wiedział, że przegra, czy nie kandydował?
Stchórzył. Wiedział, że jeżeli nie zostanie prezydentem miasta Słupska w pierwszej turze, nikt już w Polsce nie będzie chciał z nim rozmawiać. W związku z tym pojawiła się w pewnym momencie taka koncepcja, zresztą to już media pisały, że kontrkandydatem wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość będzie mój syn Piotr Miller. I wtedy on zaczął się wycofywać rakiem z kandydowania na prezydenta miasta Słupska. Wystarczy tylko popatrzeć o jego wypowiedziach od stycznia, przykładowo od początku kadencji, kiedy nagle się pojawia nazwisko i wtedy on nagle zaczyna się wycofywać.
A jakie wycofał się, myśli pan, że, ale teraz zapowiedział, że będzie kandydował w wyborach na prezydenta, ubiegał się o fotel prezydenta Rzeczpospolitej.
No, pan Biedroń opowiadał wiele rzeczy, wiele propozycji dawał, mówił, że również będzie kandydował do Sejmu, zrzeknie się mandatu, o ile wygra wybory do Sejmu. Nie zrobił tego, w związku z tym ja bym patrzył się na to spokojnie i z pewnością, że wtedy mamy wygrane wybory, jeżeli go wystawią.
Teraz trwa kampania do parlamentu. Jak pan myśli, jak tutaj w Słupsku, w Ustce, czy będzie głosowanie, które będzie bardziej korzystne dla dobrej zmiany, czy dobra zmiana pozyskała nowy elektorat, czy też nie?
Ja powiem tak, jeżeli mówimy o byłym województwie słupskim, no bo te tereny najbardziej znam, one dotyczą miasta Słupsk, powiatu słupskiego, Lęborskiego, Czuchowskiego, Chojnickiego, to tutaj wyraźnie jest wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Są już gminy czy okręgi wyborcze, gdzie PiS po prostu wygrał i to stanowczo wygrał. Oczywiście są to małe okręgi wyborcze, więc one tak się nie przenoszą jeszcze punktowo, ale moim zdaniem już idzie ten trend wyraźny na tą dobrą zmianę.
To jest pytanie retoryczne. Czy pan jest zwolennikiem dobrej zmiany, czy pan jest zadowolony, ale jakie wady ma dobra zmiana, pana zdaniem?
Znaczy, może wad, ja bym nie określił, czy ma wady. Ja się obawiam, jak w każdej polityce, gdyż ją bardzo dobrze znam, gdyż nie siedzę wiele lat, żeby pycha i pewność siebie nie zgubiła dobrej zmiany. I to, co akurat robi tutaj prezes Kaczyński, że szybko reaguje na błędy niektórych polityków PiSu, to jest ten dobry kierunek. I tu bym powiedział, że będzie dalej taka reakcja. To da się utrzymać ten dobry wynik i nawet go poszerzać. Ale jeżeli przejdzie na rzecz, tak jak robi Platforma Obywatelska, że ukrywa wśród swoich błędy czy też wręcz przestępstwa, to się skończy źle.
Jakiego wiersza albo jakim poecie najczęściej opowiadał pan swojemu synowi? Jakiego wiersza w pierwszej kolejności go pan nauczył?
Nie, ja myślę, że ja go nie uczyłem właśnie wierszy. Ja sądzę, że on sam sięgał do książek i to robił. Ja mu tylko mówiłem o Herbercie, mówiłem jemu o innych tych, a ja nie cytowałem jemu wierszy. On sięgał sam po książki.
Czyli pan lubi Herberta?
Czasami sięgam, ale tak co do wierszy, co do zasady, ja wierszy tak, no, nie lubuję się w wierszach.
A pan, droga pana zawodowa, pan jest inżynierem, nauczycielem historii?
Nie. Ja pracuję w służbach, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odpowiadam tam za naprawę sprzętu medycznego.
A ja jestem dziennikarzem, który podziękuję panu serdecznie za rozmowę. Edward Miller, szef Solidarności Podziemnej w czasie stanu wojennego, potem poseł dwóch kadencji kontraktowej i pierwszej kadencji Wolnego Parlamentu w III Rzeczpospolitej, członek Rady Naczelnej ROP-u i ojciec rzecznika prasowego rządu i kandydata w wyborach do parlamentu.
Tak.
Ze Słupska i z Gdyni, tak?
Tak, to jest okręg gdyńsko-słupski.
Dziwny taki...
To dziwne.
Dziwne. Tak. Dziwne. Bardzo serdecznie
dziękuję
za rozmowę. Jest godzina 8:39.